Moi drodzy, chciałbym to nasze rozważanie oprzeć na tym wydarzeniu, kiedy Jezus jest policzkowany. I na to zachowanie mówi tak: jeżeli źle powiedziałem, to dlaczego to udowodni mi, co powiedziałem złego? A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Życie chrześcijanina idzie drogą Jezusa Chrystusa. Również w naszym życiu musi się realizować to, co realizowało się w życiu Jezusa. Że będziemy biczowani, będziemy policzkowani niewinnie. Dlatego chrześcijanin to jest ktoś, kto z powodu Jezusa Chrystusa jest prześladowany. Forma prześladowania w naszym życiu może być wieloraka. Ale to, co opisuje Ewangelia, że Jezus został spoliczkowany, to policzkowanie wyglądało w ten sposób, że uderzało się grzbietem dłoni twarz osoby. Nie było to uderzenie otwartą dłonią, ale właśnie grzbietem, żeby uderzyć w prawy policzek. Jezus mówi nam: jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu lewy. Co oznaczało uderzenie grzbietem ręki? Oznaczało pogardę wobec drugiego. Oznaczało poniżenie drugiego. Oznaczało, że drugi nic nie jest wart, nie istnieje w moich oczach. Jezus mówi do nas, że przyjdą w naszym życiu takie sytuacje, że będziemy prześladowani z powodu Jego imienia. Może nas bezpośrednio takie prześladowanie nie dotyczy, ale statystyki mówią, że co 3 minuty na świecie jest zabijany chrześcijan z powodu Chrystusa. A zatem widzimy, że prześladowanie jest taką formą życia, które może się zdarzyć każdemu z nas. Prześladowanie, które może być też formą męczeńską. Kiedyś czytałem o tym, jak podczas wojny domowej w Hiszpanii 40 kleryków wraz z wychowawcami zostało uwięzionych w piwnicach ratusza miasta. I żeby wyjść z tych piwnic, wystarczyło zdjąć sutannę. Ale żaden wychowawca, ani żaden kleryk tego nie uczynił. Potem poddano ich próbie. Prostytutki wprowadzono do tych piwnic, które kusiły tych kleryków i księży przez 3 noce. Ale nikt nie uległ pokusie. Rodziny najbliżsi przynosili i podawali jedzenie przez okna tych piwnic. Kiedy oprawcy zobaczyli, że nie mogą ich złamać, wtedy po 3-4 osoby wyprowadzano z piwnicy, wiązano drutem kolczastym i na placu przed ratuszem byli rozstrzeliwani. I ci, klerycy, którzy byli zabijani wraz z wychowawcami, wołali: Chrystus Król, Christo Re, Chrystus Król. I naoczni świadkowie opowiadali, że oprawcy szli do karczmy i prosili o alkohol, wprost upijali się. I mówili, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli, żeby iść na śmierć, mając na ustach okrzyk: Chrystus Królem, Christo Re. To są świadectwa męczenników Hiszpanii. Kiedyś czytałem też świadectwa męczenników z Ukrainy, księży grekokatolickich, kiedy to oprawcy, NKWD-ści, chcieli zmusić ich, aby przeszli na prawosławie, grożąc śmiercią ich żonom i dzieciom. I żaden z nich nie ugiął się. A kiedy przyszedł Wielki Piątek, NKWD-ści jednego z księży rozebrali do naga i przybili gwoźdźmi do ściany. Kiedy on konał, umierał, oni się śmiali. Zrobili z niego parodię Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowali go w Wielki Piątek. Moi drodzy, żyjemy w naszej ojczyźnie i z powodu Chrystusa dzisiaj nikt z nas nie musi umierać. Z powodu Chrystusa nikt z nas nie jest wtrącany do więzienia. Ale to nie oznacza, że w naszym życiu nie przychodzi prześladowanie z powodu Jezusa. Są różne te formy prześladowania. To prześladowanie fizyczne, ale także takie prześladowanie duchowe. Na przykład matka z powodu Jezusa Chrystusa nie dokonuje aborcji, ale jest gotowa z powodu Jezusa Chrystusa oddać życie za swoje dziecko. I wiemy, że takie fakty, takie postawy dzieją się na naszych oczach. Ktoś z powodu Jezusa Chrystusa jest prześladowany. Znam takich młodych ludzi, gdzie rodzice są ateistami, nie chodzą do kościoła i prześladują wprost swoje dzieci, swoją córkę, swojego syna za to, że chodzą do kościoła, że chodzą do jakiejś wspólnoty w kościele. Ale może też być prześladowanie takie wewnętrzne, duchowe, które dokonuje się między mną a złym duchem, między mną a drogami, którymi Bóg chce mnie prowadzić. A zatem widzimy, że każdy z nas jest poddany różnym zniewagom. Ktoś może cię poniżyć, ktoś może urągać ci z powodu Jezusa, wymyślać cię, rzucać różne kalumnie na ciebie, opowiadać różne kłamstwa, nieprawdy. I to jest pewna forma prześladowania. I ważne, żeby w tym prześladowaniu mieć postawę taką, jaką miał Jezus. Dlatego to słowo przychodzi, żeby nam powiedzieć, żebyśmy czuwali, kiedy przychodzi prześladowanie. Co to znaczy czuwać? Nie żeby uciekać od prześladowania, ale żeby z prześladowanego nie stać się prześladowcą. Żeby nie wejść w postawę tego człowieka, który mnie prześladuje, żeby nie zachowywać się w ten sam sposób. Mówią rabini, nauczyciele Izraela, że Pan Bóg jest zawsze po stronie prześladowanego. Mówią tak, gdyby sprawiedliwy prześladował sprawiedliwego, to Bóg jest po stronie prześladowanego. Gdyby bezbożnik prześladował bezbożnika, to Bóg jest po stronie prześladowanego. I gdyby sprawiedliwy prześladował bezbożnika, to Bóg jest po stronie prześladowanego, czyli w tym wypadku po stronie bezbożnika. Moi drodzy, lepiej być oskarżonym niż sądzić. Lepiej siedzieć na ławie oskarżenia niż w fotelu sędziego i wydawać wyroki niesprawiedliwe. W tej części świata, gdzie jest Irak, tam, gdzie toczą się wojny o ropę, tam kiedyś byli chrześcijanie w mniejszości. Większość to byli muzułmanie, którzy prześladowali chrześcijan. I tam pośród chrześcijan żył pewien święty człowiek, Izaak z Niniwy. I on o prześladowaniu tak napisał. Pozwól się prześladować, ale ty nie prześladuj nikogo. Pozwól się krzyżować, ale ty nie krzyżuj nikogo. Pozwól, by cię uwłaczano, ale ty nie uwłaczaj nikomu. Pozwól, by rzucano na ciebie oszczerstwa, ale ty na nikogo oszczerstw nie rzucaj. Cierp z chorymi, smuć się z grzesznikami, raduj się z tymi, którzy się nawracają. Bądź przyjacielem wszystkim. nikogo nie prześladuj. Moi drodzy, jak zachowywać się, kiedy przychodzi prześladowanie? Pewną formę, czy pewien klucz, czy pewną postawę opisał Jezus. Mówi tak: ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie nieskazitelni jak gołębie i roztropni jak węże. A zatem mamy zachowywać się jak te trzy zwierzęta. Mamy być jak owca, mamy być jak wąż i mamy być jak gołąb. Co to znaczy, że mamy być jak owca, kiedy przychodzi prześladowanie? Pierwsza postawa owcy to jest taka, że owca się nie broni, bo owca nie może się obronić, bo wilk jest zawsze silniejszy od owcy. A zatem, żebyśmy widzieli, że jesteśmy bezsilni, że nie mamy się bronić. Kiedy cię ktoś atakuje, kiedy cię ktoś oskarża, nie broń się. Zostaw obronę Jezusowi Chrystusowi. Wtedy, kiedy twoje życie jest zagrożone, tak jak życie owcy, to możemy uciec się do pewnej postawy. Jakiej? Kiedy król Saul pyta Dawida, kim jesteś i skąd przychodzisz, to Dawid mówi, jestem pasterzem. I kiedy wilk trzyma w paszczęce owce, to biegnę jej na pomoc. Wyrywam ją z paszczęki lwa. Ratuję owce. Otóż dobry pasterz to jest Jezus Chrystus. Ten, który ratuje swoją owieczkę. Kiedy ja i ty jesteśmy w niebezpieczeństwie, kiedy przychodzą prześladowania, to dobry pasterz nas nie zostawia. Dlaczego? Co robiła owieczka, żeby Dawid przyszedł jej z pomocą? Owca płakała, owca beczała, owca wołała ratunku. I chrześcijanin kiedy płacze? Co to znaczy dla chrześcijana beczeć? Co to znaczy szukać ratunku? To znaczy wołać pomocą Jezusa Chrystusa. Modlić się do Niego, wołać: Panie, ratuj mnie. Panie, nie zostawiaj mnie samego. Przyjdź mi z pomocą. I Dawid usłyszał głos owcy i ratował ją. Zobaczcie, ktoś ładnie powiedział, że Bóg ma ucho wirtuoza, że jak tylko szepniemy do Niego, Panie, pomóż mi, to On od razu przychodzi z pomocą. Dlatego widzimy, kiedy przychodzi prześladowanie, żebyśmy owcy nie stali się wilkiem, żebyśmy nie byli agresywni wobec drugiego, a byli jak owieczka. Nie bronili się. Owca nie ma zębów takich, które powodują, że pogryzie przeciwnika. Owca taka nie jest, nie może się bronić. To jest pierwsza postawa. Druga postawa, mówi Jezus, bądźcie roztropni jak węże. Ciekawe, ponieważ wąż jest figurą grzechu, jest figurą diabła. Co takiego wąż robi, kiedy przychodzi prześladowanie? Otóż wąż ma taką cechę, tak jak wszystkie gady, że ma zdolność regeneracji swojego ciała. Na przykład jeśli ktoś jesienią czy na wiosnę gdzieś spotyka węża, jaszczurkę i przypadkowo nadepnie na ogon, to co jaszczurka robi? Pozwala na to, żeby jej ogon był urwany. Ona broni głowy i resztę ciała i ucieka, bo jej ogon odrośnie. Podobnie wąż co robi? Kiedy czuje na sobie, że skóra jego już jest za ciasna, to wchodzi między szczeliny skalne, przedostaje się i w ten sposób zdziera z siebie starą skórę, ponieważ ta skóra się odrodzi, zregeneruje. I kiedy Jezus mówi, bądź roztropny jak wąż, co to znaczy? Jeżeli ktoś cię staje na ciebie i mówi, Karol, ty jesteś taki pobożny, chodzisz do kościoła, modlisz się, ale jak ty żyjesz, zobacz, zgrzeszyłeś. A ty wtedy co mówisz? Nie bronisz się. Mówisz, tak, to prawda, jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem, zobacz, zrobiłem takie dziadostwo i takie. Właśnie zachowuję się jak wąż. Bo co wąż zostawia z tą starą skórę? I tak samo ty zostawiasz skórę starego człowieka, grzesznika. Jestem grzesznikiem, upadłem. I dajesz to temu, który ciebie oskarża, który ma pretensje do ciebie. I on zostaje z tym, co uczyni? Nic nie zrobi. Możesz mu dopowiedzieć, pomyśl sobie, jak moje życie wyglądałoby, gdybym nie chodził do kościoła. Jak moje życie wyglądałoby, gdybym nie miał relacji z Jezusem Chrystusem. A zatem bądźmy roztropni jak węże. I trzecia postawa, o której mówi Jezus, żebyśmy byli nieskazitelni jak gołębie. Gołąb naprawdę to jest nieskazitelny ptak. Gołąb jest jedyny ofiarą ołtarza. Dlaczego? Ponieważ gołąb ma bardzo delikatny głos, śpiew. Gołąb nie żywi się padliną. Nie jest ptakiem, który chodzi po śmietnikach. Gołąb jest ptakiem bardzo czystym. Tak jak mówiłem, wydaje sobie piękny głos. Nie jest jak kruk czy wrona. I co Jezus chce nam powiedzieć, że kiedy przychodzi prześladowanie, to mamy być nieskazitelni jak gołębie. Otóż nie wiem, czy u was w Busku są gołębie, ale w Krakowie, jak się jest na rynku, jeśli ktoś był, to wie, że jest mnóstwo gołębi. I te gołębie są przyzwyczajone do ludzi. Ale jeżeli ktoś zrobi taki raptowny ruch, uderzy w płyty, to co gołębie robią? Uciekają, nie? Podnoszą się, uciekają. I Jezus, kiedy mówi, bądźcie jak gołębie, to właśnie w chwili zagrożenia co macie robić? Uciekać, uciekać. Jak przychodzi pokusa, jak przychodzi jakaś sytuacja, że czujesz, że możesz stracić wiarę, czujesz, że możesz zgrzeszyć, czujesz, że jesteś w towarzystwie, które naprawdę może cię zniszczyć, zdeprawować, poprowadzić cię do grzechu, to co możesz robić jak gołąb? Uciec. Jak nie możesz fizycznie, to możesz uciec wewnętrznie, możesz uciec duchowo, możesz uciec myślą do Jezusa. Panie, ratuj mnie, nie zostawiaj mnie, zobacz, jaka pokusa jest mocna, zobacz, jaki jestem słaby, mogę zdradzić swoją żonę, mogę się upić, mogę naprawdę dziadostwo, różne głupoty zrobić w moim życiu. Pomóż mi, nie zostawiaj mi, przyjdź mi z pomocą. To jest właśnie ta nieskazitelność gołębia, że on unosi się w stronę nieba, szuka schronienia, szuka ratunku. Dlatego, drodzy bracia i siostry, kiedy przychodzi prześladowanie, to zarówno owca, zarówno wąż, jak i gołąb uciekają. I to jest mądrość dla nas, ale uciekają nie dlatego, żeby nie być prześladowanym. Uciekają, żeby z prześladowanego nie być prześladowcą. Uciekają, żeby nie zachowywać się w ten sam sposób, jak zachowuje się prześladowca. Żeby nie mieć w sobie tej postawy prześladowania drugiego, tylko przyjmowania na siebie prześladowania, które przychodzi od prześladowcy. A zatem pamiętajmy, jesteśmy posłani jak owce między wilki i mamy być roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Amen.